Drodzy, 1 i 2 listopada w naszym kraju traktowane są jako dni świąteczne, prawda? Jakie święto przypada na 1 listopada, a jakie na 2 listopada? No właśnie. Zaduszki, czyli? Tak, wszystkich zmarłych, dokładnie. W naszej polskiej tradycji przyjęło się, że 1 listopada, czyli w ten tak zwany pierwszy dzień świąteczny, i tak idzie się na groby wszystkich zmarłych, prawda? Chociaż z założenia w Kościele rzymskokatolickim ten dzień 1 listopada miał służyć jedynie wspominaniu tych, którzy zostali uznani za świętych. Takie było założenie. O tych, których wiadomo, że są zbawieni, że nie muszą przebywać w tak zwanym czyśćcu, prawda? Natomiast 2 listopada jest ten dzień zaduszny, czyli dzień tych wszystkich zmarłych, czyli tych, o których do końca nie wiemy, nie możemy być pewni, gdzie się znajdują ich dusze. Po prostu zmarli, ale no, nie ma pewności, że są świętymi i że znaleźli się w niebie. Takie jest założenie tego święta. Dlatego w tradycji katolickiej właśnie w tym dniu odprawiane są msze za zmarłych. W tym dniu oczekuje się, że dana msza, dana intencja zanoszona do Boga w jakiś sposób pomoże tej zmarłej duszy i skróci jej męki w tym ogniu czyśćcowym, prawda? Dlatego też właśnie w tym dniu na cmentarzach, w kaplicach, w kościołach wykupywane są tak zwane wypominki, czyli wykupywane są msze za zmarłych. W intencji takiej, że poprzez tą mszę zostaną w jakiś sposób oczyszczeni, czy też po raz kolejny oczyszczeni z grzechów i odmieni się ich los, prawda? Takie jest założenie tych tak zwanych wypominek. Czy wypominków. My, chrześcijanie opierający się na Piśmie Świętym, dobrze wiemy, że takie praktyki są niezgodne z Bożym Słowem. Dlaczego te święta obchodzone są na początku listopada? Otóż dlatego, że w wielu kulturach starożytnych właśnie przełom października i listopada był przełomem starego i nowego roku. Rozpoczynał się nowy rok. Dlaczego wówczas rozpoczynał się nowy rok? Otóż dlatego, że w starożytności, w wielu kulturach, wśród wielu narodów, na przykład wśród Asyryjczyków, Babilończyków, Egipcjan, panowało przekonanie, że właśnie pod koniec października, czy też na przełomie października i listopada, miała miejsce ogólnoświatowa katastrofa, tak zwany potop, zalanie świata wodą. Dlatego obchodzono w tym dniu w różnych kulturach na przykład tak zwany dzień, święto Boga deszczu i grzmotów, albo Boga śmierci, albo w innej kulturze Pana głębin. Celtowie, których tradycje należą do najstarszych na świecie, których kultura należy do najstarszych na świecie, właśnie obchodzili 1 listopada dzień Nowego Roku. I z powodu tej pamięci o potopie właśnie u Persów nazywany był 1 listopada, czy też listopad był nazywany miesiącem anioła śmierci, ponieważ poprzez potop zostali uśmierceni ludzie. U Anglosasów właśnie listopad na pamiątkę tego potopu był nazwany miesiącem krwi. Miesiącem krwi. I Celtowie, których tradycje należą do najstarszych na świecie, jak wspomnieliśmy, kończyli rok 31 października ku czci Boga zmarłych, a następnego dnia 1 listopada odbywał się nowy rok. I obecnie 1 listopada na cmentarzach pojawiają się znicze, prawda? Pojawiają się świece. zapalone świece. I okazuje się, że również w dawnych kulturach właśnie zapalanie świecy 1 listopada wskazywało drogę tym zmarłym duszom do Boga. Takie miało to przesłanie. Zostało to zaadoptowane, przyjęte przez chrześcijan i na Dzień Wszystkich Świętych właśnie pokazuje ten płonący ogień na cmentarzach, na grobie, drogę zmarłej duszy z ognia czyśćcowego do nieba. Takie jest tego przesłanie. Jak ustosunkować się do tych świąt? Nie jest uchybieniem pójść na cmentarz, nie jest złą rzeczą spotkać się z rodziną, nie jest niewłaściwą rzeczą wspominać tych, którzy odeszli, którzy byli bliscy naszemu sercu. Ale nie chciejmy w czasie tych świąt uczestniczyć w tych praktykach, które są niezgodne z Bożym Słowem. Do takich tradycji należy na przykład właśnie to zapalanie świec, które pochodzi z pogaństwa i które związane jest z nauką o czyśćcu w tak zwanym chrześcijaństwie. A wiemy, że czyściec nie istnieje zgodnie z nauką biblijną. Nie ma takiego miejsca. Do takich niebiblijnych tradycji właśnie w czasie tego święta należą również tak zwane wypominki, czyli modlitwy za zmarłych. Ponieważ wiemy, że jedyna możliwość oczyszczenia z grzechów jest tutaj na ziemi przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Innej możliwości nie ma. Na cmentarzach praktykowane jest również rozmawianie ze zmarłymi, prawda? Idzie ktoś, żeby porozmawiać sobie ze swoim tatą, czy mamą, czy synem, czy córką. Co również dla Boga, mówiąc językiem Biblii, to nie jest mój język, to jest język Biblii, jest obrzydliwością. Jest obrzydliwością. Boże Słowo nazywa próbę wzywania zmarłych czy kontaktowania się ze zmarłymi obrzydliwością. Dlatego w 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale w wersecie 10-12 czytamy tak. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przyprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Wywoływacz duchów, wzywający zmarłych jest dla Pana obrzydliwością. Jakie święto przypada na 31 października, czyli na dzień dzisiejszy, już mówiliśmy, święto reformacji. I to dzisiejsze święto obchodzone jest przez kraje, czy też jakieś księstwa protestanckie na pamiątkę, że w 1517 roku, właśnie 31 października, Martin Luther przybił swoje 95 tez na drzwi kościoła w Wittenberdze. I właśnie wówczas w tych 95 tezach zapisany został taki sprzeciw przede wszystkim wobec takiej powszechnej praktyki sprzedawania odpustów, co zresztą, jak wspomnieliśmy, do dzisiaj ma miejsce, bo czym innym jest przecież tak zwane wykupywanie mszy za zmarłych albo wypominki? Właśnie sprzedażą odpustów, tylko w trochę innej formie. Dlatego dzisiejszy Kościół również potrzebuje reformacji. Ale i my potrzebujemy, jako ludzie wierzący, również reformacji. Również potrzebujemy duchowego przebudzenia. Ale zanim będziemy mówić o duchowym przebudzeniu, chcę przekazać dzisiaj w jakiejś takiej pierwszej części tego tematu, ponieważ to kazanie rozbiłem na dwa oddzielne kazania, drugą część, jak Pan Bóg pozwoli, przekażę za tydzień. Tą pierwszą część zatytułowałem Wielkie przebudzenie czy wielkie zwiedzenie. Wielkie przebudzenie czy wielkie zwiedzenie. Drodzy, my jako prawdziwi chrześcijanie, jeżeli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, pragniemy przebudzenia. I to jest bardzo dobre. To pragnienie, aby zreformowana została moja dusza, aby Bóg mnie zmieniał, aby nastąpiło przebudzenie w Polsce, aby nastąpiło przebudzenie w Łodzi, w Głownie, czy w Zgierzu, czy w jakimkolwiek miejscu, jest bardzo właściwe. Ale drodzy, fakt, że pragniemy przebudzenia ponad wszystko, może spowodować, że będziemy otwarci również na wszelkie przekazy, wszelkie proroctwa, wszelkie znaki i cuda, które miałyby wskazywać, czy też miałyby nam powiedzieć rzekomo, że nadchodzi przebudzenie. Jesteśmy otwarci na wszystko, często tak bardzo będąc wpatrzeni w przebudzenie. I dzisiejsze słowo, jakim chcę się z wami podzielić, dotyczy właśnie pewnego ostrzeżenia przed tym, co już ma miejsce w świecie, co już ma miejsce w Polsce, co już ma miejsce w Łodzi. Jest to ostrzeżenie nie przed tymi, którzy jawnie podają się za przeciwników Bożych, za Bożych wrogów, za jakiś sług antychrysta, ale ostrzeżenie przed tymi, którzy rzekomo są Bożymi prorokami, Bożymi uzdrowicielami, Bożymi sługami tych czasów ostatecznych. Bardzo szybko możemy chłonąć ich naukę, ponieważ są to takie wilki, które przychodzą w owczej skórze i wchodzą w grono chrześcijan, wchodzą do zborów, organizują konferencje, zjazdy. Często głoszą na pierwszy rzut oka bardzo takie pozytywne rzeczy, bardzo właściwe rzeczy, że nadchodzi przebudzenie, prawda? Że pojawia się już przebudzenie. Ja słyszałem od jednego z pastorów łódzkich, że Łódź będzie tym miejscem, od którego rozpocznie się w Polsce przebudzenie. Że nadchodzi czas wylania Ducha Świętego. Taki, że wszyscy wierzący będą uzdrowieni. Że wszyscy staną się bogaci. Kilka cytatów takich chrześcijańskich proroków obecnych czasów. Tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa zostanie uwolnione największe w historii wylanie Ducha Świętego. W tym wielkim przebudzeniu Duch Święty uwolni cuda, które widzimy w dziejach apostolskich i w Księdze Wyjścia, połączone i pomnożone na skalę globalną. Wspaniałe słowa. Chciałoby się, żeby tak było. Ale czy jest to biblijne? Zaraz zobaczymy. Inny cytat innego proroka. Tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa Bóg przywróci Kościołowi wszystko, co diabeł mu wcześniej zabrał. Mówię o waszych pieniądzach. Jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie wydarzą się w roku 2000, będzie świadomość objawienia danego Kościołowi, mówiącego, że jedynie obecne pokolenie otrzymało od Boga słowo dotyczące wielkiego napływu pieniędzy do Królestwa Bożego. Będziemy świadkami największego przypływu bogactwa niewierzących do rąk sprawiedliwych. Inny, tak zwany nauczyciel i uzdrowiciel chrześcijański, czyni cuda. Uzdrawia, prorokuje, Benny Hinn. Na kanale telewizyjnym powiedział o nadchodzącym przebudzeniu. Widzę coś zdumiewającego. Widzę całe rzędy trumien ustawionych przed telewizorem. Widzę również, jak ktoś przesuwa je bliżej odbiornika. Gdy się tak zbliżają, widzę, jak bliscy biorą zmarłych za ręce i dotykają nimi ekranu, na których przedstawiane są sprawiedliwe programy. Nie mówię o moim programie, lecz o zwykłych audycjach na antenie. Chwała Boża na naszym kanale będzie tak wielka, że zmarli będą wskrzeszani po zbliżeniu ich ciał do telewizorów. Nadchodzi dzień i jestem tego tak pewien jak swego imienia. Nadchodzi dzień, w którym żaden święty w ciele Chrystusa nie będzie chorował. Wspaniale, prawda? Nikt nie zostanie pochwycony ze szpitalnego łóżka. Wszyscy zostaniecie uzdrowieni przed pochwyceniem Kościoła. Inne proroctwo. W jednym dniu wszyscy chorzy zostaną uzdrowieni, umarli wskrzeszeni, a narody zwrócą się do Boga. Czy rzeczywiście nadchodzi wielkie przebudzenie? Czy jesteśmy świadkami przebudzenia? Czy naprawdę tuż przed przyjściem Chrystusa wierzący staną się bogaci i zdrowi? Czy wkrótce wszyscy nasi bliscy nawrócą się do Boga? Nie. Ponieważ te proroctwa, te przesłania są sprzeczne z Bożym Słowem. Osobiście słyszałem powtarzane przekazy, że jesteśmy świadkami pojawiającego się wielkiego przebudzenia czasów ostatecznych. I ja również chciałbym takiego globalnego, ogólnoświatowego przebudzenia. Kiedy patrzymy na nienawiść w polityce, która się szerzy, która jest tak bardzo widoczna ostatnio w naszym kraju, kiedy widzimy ten świat, to chcemy przebudzenia. I to jest naturalne. Kiedy patrzymy na zeświadczenie w Kościele, czy też patrzymy na brak prawdziwej służby w zborach Jezusowi Chrystusowi, tylko gdzieś tam może skupienie się niektórych wierzących na niedzielnym chrześcijaństwie, to okazuje się, że nie tylko ten świat, ale okazuje się, że my wszyscy potrzebujemy przebudzenia. I to jest prawda. Ale drodzy, jedną z zasad, fundamentalnych zasad, której nigdy nie możemy porzucić, jest trzymanie się zasady reformacji. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo. I my również chcemy opierać wszelkie przekazy, nawet jeśli niesamowicie entuzjastyczne, nawet jeśli potwierdzone znakami i cudami, chcemy je konfrontować tylko z Pismem i na nim gruntować naszą wiarę. Okazuje się, że Pismo Święte objawia, że tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa będzie miało miejsce coś zupełnie innego od globalnego przebudzenia. Mianowicie będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie, wielkie odstępstwo od Boga, potwierdzone znakami i cudami. Zwiedzenie wybranych. O tym wielkim odstępstwie i zwiedzeniu, które ma miejsce tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, na które czekamy, którego wypatrujemy, w które wierzymy, że nastąpi wkrótce. Czytamy w wielu miejscach Bożego Słowa. Może na początek dwa fragmenty. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 2, wersecie 3 czytamy tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo dzień Pański, czyli powtórne przyjście Chrystusa, nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Sam Jezus rzekł tak. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. I czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 23-24. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Fałszywi prorocy, fałszywi Mesjasze. W imieniu Jezusa, nie w imieniu diabła. Alleluja, chwała Panu. W takim imieniu. Przed przyjściem Chrystusa nastąpi czas wielkiego odstępstwa, a nie przebudzenia. O tym mówi Boże Słowo. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, w wersetach 1, 5 i w wersecie 13 czytamy. A to wiedz,
że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Cóż więc wydarzy się tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa? Wielkie przebudzenie, czy wielkie odstępstwo, czy wielkie zwiedzenie? Pismo Święte naucza, że w tym czasie nastąpi wielkie zwiedzenie. Będzie ono charakteryzowało się, charakteryzuje się już dzisiaj obfitymi cudami, znakami. I to występuje w imieniu Jezus. Nie w imieniu diabła, w imieniu Jezus. Z Jezusem na ustach. Celem ataku diabelskiego nie jest oszukać ten świat. Ten świat należy do niego. Celem ataku diabła jest zwieść wybranych, oszukać Kościół. Pewien biblista Dave Hunt przestrzega. Fałszywi prorocy, o których mówi Chrystus, będą czynić znaki i cuda dla poparcia swych zwodniczych nauk i zapewniać, że nadchodzi przebudzenie, a nie odstępstwo. Czy jest możliwe, że ci prorocy, ci uzdrowiciele będą wchodzić do zborów, do takich jak nasz? Będą głównymi mówcami na chrześcijańskich, może ewangelikalnych, ewangelicznych konferencjach? Czy jest możliwe, że w takich miejscach może pojawić się zwiedzenie? Oczywiście, że tak. Bo przecież chodzi o szukanie wybranych. Trzeba to wybranych zgromadzić. Tak, bo przecież będą nauczać, prorokować i uzdrawiać jako prorocy Chrystusa. Tak, bo przecież będą to czynić w Jego imieniu. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, w wersecie 22 i 23 zostały zapisane słowa Jezusa. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Czy czas wielkiego zwiedzenia już nadszedł? Czy nadchodzi? Trochę przeglądałem ostatnio wiadomości w internecie. I byłem zdziwiony, jak wiele jest przesłań i miejsc, w których pojawiają się Mesjasze. W Brazylii, w Puerto Rico, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, na Syberii, w Opolu. W Opolu. Czy czas wielkiego zwiedzenia już nadszedł? Wiele fałszywych Mesjaszy, tak zwanych proroków Boga, w którego to imieniu dokonują znaków i cudów. A są tak naprawdę narzędziami w ręku diabła, który jest bardzo przebiegły. Jest ojcem kłamstwa. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy słyszeć coraz więcej o wielkim przebudzeniu, o wielu konferencjach, na które będziemy zapraszani. O konferencjach, których głównym mówcą będzie znany prorok i uzdrowiciel. O znakach i cudach, które wcale nie muszą pochodzić od Boga. To wcale nie oznacza, że Pan Bóg nie może czynić cudów, że nie jest Bogiem cudów. Pan Bóg wszystko może, jest Bogiem wszechmogącym. On może sprawić każdy cud. Ale po pierwsze, Pan Bóg niczego nie musi. Po drugie, Pan Bóg naucza, że tuż przed przyjściem Jego Syna, Jezusa Chrystusa, znaki i cuda będą czynione przede wszystkim przez fałszywych proroków. To tutaj będzie skoncentrowana moc na znakach i cudach. Często wkrada się do naszych umysłów takie przekonanie, że zwiastowanie z mocą Chrystusa również musi sprawić taką prawdziwą pokutę w sercach ludzkich, prawdziwe przebudzenie. I często odczuwamy niedosyt, kiedy zwiastujemy Ewangelię, kiedy jedziemy gdzieś do Ustki, nawraca się kilka osób, a później patrzymy, no niewielu z nich wytrwa, a może nikt z nich nie wytrwa, a może nikt z nich prawdziwie się nie nawrócił. Jesteśmy zawiedzeni. Idziemy na bałucki rynek, wczoraj byliśmy na bałuckim rynku, rozdajemy setki broszurek Ewangelii. Może nikt się nie nawróci, jesteśmy zawiedzeni. Zadajemy pytanie, może to było zrobione bez mocy Bożej, bez Bożego namaszczenia, dlatego nic się nie stało. Czy rzeczywiście? To prawda, że w historii chrześcijaństwa byliśmy świadkami wielu lokalnych przebudzeń. I to prawda, że kiedy będziemy rozkochiwać się w Jezusie Chrystusie, możemy być świadkami przebudzenia w naszych sercach. Możemy być świadkami przebudzenia, jakie przeżyje jakaś społeczność, może nasz zbór. Ale prawdą jest, że od czasów Chrystusa, mimo tych lokalnych przebudzeń, zwiastowanie w mocy Ewangelii o krzyżu, zwiastowanie w mocy Ewangelii o potrzebie wyrzeczeń, o poniesieniu kosztów uczniostwa, o poświęceniu, o przybiciu do krzyża swoich pożądliwości i namiętności, wcale nie wywoływało najczęściej wielkiego przebudzenia, ale wielkie odejście, wielkie zgorszenie słuchaczy. Tak działo się już za czasów Chrystusa, który zwiastował w mocy Ducha Świętego. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 2 i 14. Warto przeczytać cały ten rozdział, a przeczytam wybiórczo kilka wersetów. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 2 i 14. 14 i 15. A szło za nim, chodzi oczywiście o Jezusa, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. 14, 15. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Wydaje się, że nastąpiło wielkie przebudzenie. Mnóstwo ludu idzie za Jezusem. Wielu staje się Jego uczniami. Mnóstwo ludzi uwierzyło, że to jest Jezus, o którym prorokował Mojżesz. To jest ten Mesjasz, na którego czekali. Byli gotowi obwołać Go swoim królem. Bądź nam królem. Ale to tak zwane przebudzenie skończyło się, kiedy Jezus Chrystus zaczął ich nauczać o potrzebie poświęcenia, o koszcie uczniostwa, o potrzebie troszczenia się o nie o rzeczy tutaj na ziemi, ale o wieczne życie. Wtedy tłum nie był już taki gotowy iść za Jezusem. Nie był gotów już uznawać Go królem. Wcześniej chcieli to czynić. Dlaczego? Czytaliśmy w wersecie drugim, bo widzieli cuda. My chcemy widzieć cuda, prawda? O, jakże fajnie. We Wrocławiu, w Poznaniu, konferencja uzdrowieńcza. Chcemy widzieć cuda. Dziś chcemy cudów. Ja też chciałbym cudów. Przeżywałem je i przeżywam. Ale chciałbym więcej. Chciałbym tak każdego dnia. Takie fajerwerki. Ale nie chodzi o cuda. Cuda wcale nie sprawiają, że ludzie się nawrócą. Cuda wcale nie sprawią, że wzmocni się nasza wiara. To nam się tylko tak wydaje. Chodzi o skoncentrowanie się na zwiastowaniu o krzyżu. O potrzebie ukrzyżowania mojego ja. Mojej pychy, mojej zarozumiałości, mojej zazdrości, mojego lenistwa, mojego obrażalstwa, mojej goryczy, mojej złości, gniewu na brata czy siostrę. Pan Jezus Chrystus rzekł do tłumu i do wielu uczniów, którzy wtedy za Nim podążali. Rzekł do tych, którzy szukali cudów. Powiedział do nich tak, werset 26-29. Zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na Nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Najpierw szli za Nim, bo widzieli cuda, jak czytaliśmy w wersecie drugim. A teraz szli za Nim, bo najedli się. Kolejny cud. Trochę inny. Och, gdyby ktoś dzisiaj zaczął czynić cuda w imieniu Jezusa, to nastąpiłoby prawdziwe przebudzenie, tak myślimy. Och, gdyby dzisiaj ktoś zwiastował z mocą, jaką miał Jezus Chrystus, to nastąpiłoby przebudzenie. Czy rzeczywiście? Chrystus zwiastował w mocy. Dana mu była wszelka moc na niebie i na ziemi, czytamy. Chrystus czynił cuda. I to się ludziom podobało. I tłumy za nim podążały. Wielkie przebudzenie, tak? Chcielibyśmy takiego króla. Dziś ludzie też chcieliby posadzić na tronie swojego serca Jezusa Chrystusa jako króla. Jeżeli by wiedzieli, że od tej chwili będą świadkami ciągłego spełniania ich potrzeb. Tu mnie uzdrowi, tu mi da jeść, tu mi da powodzenie materialne, tu mi da szczęście w rodzinie. Jestem przekonany, że gdyby w naszym zborze zaczęły dziać się takie cuda, za jakimi ludzie tęsknią, to zaczęlibyśmy zbierać się na stadionie lub na hali sportowej. Te miejsca nie tylko nie byłyby puste. Jakby zaczęły dziać się tutaj te cuda i znaki, to musielibyśmy szybciutko przenosić się w inne miejsce. Wielkie przebudzenie? Chodzi o znaki i cuda? Patrzmy dalej, chociażby w tą historię. Co czyni Jezus, kiedy zauważa zachwyt tłumu nad cudami i że dostali jeść? Zachwyt tłumu nad Nim i chcą Go obwołać królem. Co czyni Jezus? Wcale nie jest tym zachwycony. Wręcz przeciwnie, odchodzi od nich na górę. Odchodzi od nich. Czy tłumowi, a wśród nich czytamy, że wielu uczniom Jezusa,
Wielu wtedy było jego uczniów.
Wystarczyły cuda, które do tej pory uczynił? No cóż, no potwierdził to, że jest Mesjaszem, cudami, a teraz warto, trzeba wzrastać, tak? Jakby Pan potwierdził swoją Ewangelię tutaj znakami i cudami, to cóż, wtedy tylko wzrastać w Nim. Wiedzielibyśmy, o co chodzi, mielibyśmy to potwierdzone, tylko wzrastać. Nie, to nie wystarczy. Wcale by nie wystarczyło. To im nie wystarczyło. Nie. Dalej chcieli tylko, aby Chrystus przez kolejne cuda udowadniał im to, że jest posłany od Boga. Dalej chcieli cudów. Byli karmieni cudami? Na to zwrócili swoją uwagę? Nie na przesłanie Ewangelii? I dalej chcieli cudów. Na tym skoncentrowali swoją uwagę. Rzekli tedy do Niego, w wersecie 30 czytamy, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Zobacz, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Będziesz dawał nam codziennie tej manny? Nie trzeba będzie pracować, manna z nieba. Dopóki nie będzie nasza uwaga skoncentrowana na głoszeniu o koszcie uczniostwa, o zapieraniu się siebie, ale będziemy zwracać uwagę i szukać znaków i cudów, to nawet jeśli ktoś uzna Jezusa Chrystusa jako swojego Króla i nawet jeśli trafi do społeczności Jego uczniów, do społeczności zborowej, to będzie wciąż czekał i będzie wciąż karmił się tylko cudami i znakami. Będzie traktował Jezusa jako dżina w lampie, którego potrze się przez modlitwę i Pan Jezus Chrystus przyjdzie i spełni moje cielesne potrzeby. Dlatego Jezus głosił w mocy Ducha Świętego o koszcie uczniostwa. Jaka była reakcja uczniów? Wtedy przebudzenie się skończyło. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersetach 66 do 68 czytamy: od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Selekcja, przesiew. Głosił w mocy, zostało przy nim 12. Jezus jest Bogiem cudów. Duch Święty wieje jak chce. Jezus może dzisiaj również dokonywać cudów. Ja sam, kiedy patrzę na swoje życie, jestem świadom wiele łaski i cudów, jakie Chrystus dokonał w moim życiu, też na moim ciele. Część z nas wie, że miałem stwierdzoną celiakię. Miałem robione badania przez panią profesor Wąsowską, znanego w Polsce gastrologa. Robione badania, wykryto u mnie celiakię, taką chorobę jelita cienkiego. Chorobę, z której nie wychodzi się do końca życia. Chorobę, o której dzisiaj, kiedy mówię gastrologom, to się dziwią. To pan musiał nie mieć celiaki, bo z celiaki się nie wychodzi. Jakże to? Jeżeli pan wyszedł, to pan nie miał celiaki. No tak mi mówią. Oczywiście. Można próbować w ten sposób mówić. Badania były źle wykonane. Był jakiś błąd. Objawy celiaki może wcale nie były objawami celiaki. Ja jedno wiem. Miałem postawioną diagnozę. Miałem zrobione badania ku temu. Na podstawie badań została postawiona diagnoza. Miałem łamliwość kości, odwapnienie. Miałem dietę przez 11 lat. Od tego czasu tylko podczas kiedy wcześniej 9 razy połamane miałem jakieś kości czy pęknięte. Później tylko raz, kiedy nogę wsadziłem pod samochód, co było czymś naturalnym. I w wieku 22 lat, kiedy modliliśmy się z braćmi w Warszawie, poprosiłem, aby przyjęto mnie do szpitala Brudnowskiego na badania i biopsją jelita cienkiego stwierdzono, że nie mam już celiaki. Błąd, złe badania w dzieciństwie. Ja jedno wiem, miałem stwierdzoną celiakię. Nie mam celiaki. Tyle mogę powiedzieć. Byłem ślepy, teraz widzę. Ja wiem, że Bóg jest Bogiem cudów. Pan Jezus Chrystus może okazać łaskę cudu czy uzdrowienia. Problemem nie jest to, czy Bóg może, czy Bóg dzisiaj czyni cuda. Problemem jest fakt koncentrowania się na cudach. Problemem jest fakt, że żyjemy w czasie, kiedy domagamy się znaków i cudów. Zamiast skoncentrować się na zwiastowaniu Jezusa ukrzyżowanego, należy zwiastować koszt uczniostwa. Być gotowym ponieść ten koszt. Prześladowanie, zaparcie się siebie, kroczenie za Jezusem, nawet jeśli nie będzie ani jednego cudu w moim życiu. Kroczenie za Jezusem. Nawet jeśli nie włożę palca w Jego rany. Kroczenie za Jezusem. Nawet jeśli moja potrzeba nie będzie zaspokojona. Dzisiejsze poselstwo, z uwagi na jego zakres, powagę, będzie tematem mojej kolejnej usługi. Nie wyczerpałem zagadnienia, a nie chciałem tego potraktować pobieżnie. Dlatego, jeśli Pan Bóg pozwoli, że za tydzień wygłoszę znowu kazanie w tym temacie, to spróbuję, aby ono skoncentrowało się na czymś innym. Mianowicie od zwiedzenia do biblijnego przebudzenia. Będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, czym może charakteryzować się. W takim razie, jeśli nie w znakach i cudach, to w czym może charakteryzować się przebudzenie w moim życiu? Potrzebujemy przebudzenia jako ludzie wierzący. Dzisiaj na koniec chcę wskazać na taki właściwy tor, na którym powinna być skoncentrowana nasza uwaga. Mianowicie ten tor, na ten właściwy tor sprowadza nas słowo zapisane w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, w wersetach 22-24. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety 22-24. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, my co czynimy? Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Myślę, że od tego wersetu rozpoczniemy za tydzień kolejne rozważanie tego tematu. Amen. Powstańmy do modlitwy.